Przy mikrofonie Iwona Mazurek-Orłowska. Moim dzisiejszym gościem jest profesor Jerzy Szyłak, literaturoznawca, filmoznawca i scenarzysta komiksowy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Scenarzysta komiksowy brzmi niecodziennie, a jest zwyczajne. Czy tylko nieliczni mogą się w tej dziedzinie odnaleźć?
Och, myślę, że wszyscy mogą się w tej dziedzinie odnaleźć, ponieważ komiks jest rodzajem takiego działania spontanicznego wielokrotnie. Autorzy znakomitej książki, będącej rodzajem poradnika dla twórców komiksowych, a jednocześnie będący parą twórców komiksowych, czyli Jessica Abel i Matt Madden, zaczynają swój podręcznik od stwierdzenia, że żeby opowiedzieć dobrą historię, nie trzeba być dobrym rysownikiem. Komiks opowiada historie, które chcemy przekazać, którymi chcemy się bawić, którymi chcemy bawić innych, którymi chcemy wyrazić krytyczny stosunek do rzeczywistości. Wspiera się rysunkiem, który może być błyskotliwy, genialny, rewelacyjny, ale może być również prosty, schematyczny, umowny. Najważniejsze jest, żeby chcieć coś opowiedzieć. Najpierw pisałem o komiksie, a potem zacząłem myśleć o tym, a jakby to wyglądało, gdyby wprowadzić dodatkowy element, zrobić taką czy inną rzecz. No i potem pojawili się też znajomi, którzy zapytali, a nie napisałbyś jakiegoś scenariusza? No i tak poszło.
Najpierw powstają rysunki czy scenariusz. O to nie zapytam, bo Rafał Skarżyński, też scenarzysta komiksowy, mówi, że takie pytanie przyprawia go o siwiznę. Rozumiem, że bez scenarzysty nie byłoby ani rysunków, ani efektu końcowego w postaci komiksu.
Komiks jest historią. Zanim historia, to znaczy historia musi istnieć, żeby zostać opowiedziana. Więc naturalną koleją rzeczy jest to, że powstaje historia, przynajmniej zarys, tak? Będziemy opowiadać o tym, o tym, o tym. Potem powinien powstać scenariusz i na końcu przychodzi rysownik, żeby to narysować. Oczywiście może być odwrotnie, pod pewnymi względami. Może być tak, jak zdarzyło mi się kiedyś z Mateuszem Skutnikiem, że przyszedł, przyniósł rysunek, powiedział, to będzie twój bohater.
Czyli trzeba się wtedy dostosować.
No wtedy trzeba wymyślić, do czego ten bohater służy. W ostatecznym rozrachunku to nie był mój bohater, chociaż napisałem dla Mateusza kilka scenariuszy z innymi bohaterami, ale w tym samym świecie, w którym ten jego bohater funkcjonował. Najczęściej jest tak, że scenariusz po prostu istnieje, a rysownik przychodzi i mówi, mam koncepcję, ja to narysuję. Chociaż odwrotnie się nie da. Amerykanie pracują w ten sposób, że mają ogólny zarys historii. To znaczy najpierw jest historia opowiedziana przez scenarzystę, potem są rysunki, a potem jest dopisanie dialogów do gotowej opowieści rysunkowej. Natomiast w Europie raczej jest odwrotnie.
Komiks kojarzy mi się z czymś dla dzieci, a właściwie z Tytusem, Romkiem i Atomkiem, ale to nie do końca tak jest, bo komiks stał się również doskonałym narzędziem satyrycznym.
Komiks jest doskonałym narzędziem satyrycznym chyba od 100 lat. Oczywiście komiks dla dzieci jest komiksem podporządkowanym najrozmaitszym wymogom, dydaktycznym, propagandowym, edukacyjnym. Tak, robi się komiks dla dzieci, bo dzieci to lubią, bo dzieci można przy okazji czegoś nauczyć, więc Tytus, Romek i Atomek, Świat Młodych, Gazeta Harcerska przecież, tak to się doskonale sprawdzało. Natomiast rysunek potrafi pokazać więcej niż mówią słowa. I na tym polega jakby cała zabawa rysunku, że można pokazać na rysunku człowieka mówiącego za poległych i w zależności od tego, co dorysujemy, to może być albo scena patriotyczna, albo wręcz przeciwnie, obrażająca.
Tak naprawdę rysunek zdecydował o tym, że ta forma przeszła taką długą drogę, można powiedzieć, od rysunków na skałach po jakiś swoisty fenomen popkultury?
Wydaje mi się, że to, co jest najistotniejsze w komiksie, to jest próba opowiedzenia rysunkiem. Tak? Czyli to rysunek zdecydował, tutaj jakby dobrze pani to ujęła, ale chcemy coś opowiedzieć rysunkiem z kilku powodów. Dlatego, że rysunek potrafi powiedzieć więcej niż słowo. W tym sensie, że jeżeli chcemy coś opisać, to mówimy 5, 6, 7, 8, 9, 10 minut. Tak? Na przykład opisujemy czyjś strój w szczegółach. Rysunek robi to za jednym zamachem. Tak? Od razu patrzymy, w jednym momencie widzimy całość.
Uruchamia naszą wyobraźnię.
Uruchamia naszą wyobraźnię. Ale istotą komiksu jest nie tylko pokazanie, jest również opowiedzenie, czyli pokazanie, co się dzieje pomiędzy poszczególnymi elementami, co się dzieje z upływem czasu, powiedziałbym tak. Więc jeżeli pokazujemy stację Drogi Krzyżowej, to pokazujemy kolejne etapy z męki Chrystusa. I w tym sensie to jest komiks. Znaczy to jest komiks, bo to jest opowiadanie obrazkami. Aczkolwiek to Umberto Eco powiedział, bądźmy ostrożni w momencie, momencie, kiedy mówimy o dawnej sztuce i nie nazywajmy jej komiksem, bo to trochę inne założenie.
No. Mieliśmy komiks Chmielewskiego, ale były jeszcze inne, między innymi Koziołek Matołek i nie było chyba dziecka, które nie czytałoby komiksu w swoim życiu. A czy dziś, w dobie dominującego internetu i kryzysu czytelnictwa, komiks ma się dobrze?
Komiks ma się bardzo dobrze, przy czym ma się inaczej. To znaczy, bo na początku rozmawialiśmy o tym, że komiks jest taką dobrą domeną aktywności indywidualnej. Wiele blogów internetowych jest robionych przez ludzi, którzy próbują się rysują, pokazują sceny ze swojego życia, układają coś tam, opowiadają o sobie. Może źle rysują, ale mają odbiorców, dzielą się swoim doświadczeniem. Pod tym względem ten komiks w dobie internetu ma się świetnie. Jednym z komiksów nagrodzonych nagrodą Eisnera kilka lat temu był komiks zatytułowany Rak mamy. Był to rodzaj dziennika prowadzonego przez rysownika, którego matka zachorowała na raka i on po prostu dzień po dniu pisał o tym, jak z tym walczą, jak sobie radzą. Wiele osób do niego się odezwało, dziękując mu, mówiąc, że byli w podobnych sytuacjach i fakt, że mogli o tym przeczytać, że mogli pod obrazkiem napisać komentarz, że mogli się zastanowić, a co oni by w takiej sytuacji zrobili, bardzo im pomógł. Tak? Ten komiks potem się ukazał w formie książkowej. Wydaje mi się, że ten moment jakby funkcjonowania w internecie, gdzie można powiedzieć, a moja mama to, tamto, albo nie zrobiliśmy tego, a powinniśmy, to był taki moment bardzo dużej interakcji.
To jest niesamowite, że komiks rzeczywiście tak bardzo mocno wpisał się w nasze życie i pełni tak, no myślę, ważną funkcję, bo mówiliśmy, że nie tylko rozrywka, ale także i satyra. Czy w takim razie można byłoby i byłoby dopuszczalne na przykład pójście w opcję komiksowej adaptacji literatury? I czy to nie wyrządziłoby więcej szkody?
I tak i nie, ponieważ o komiksowych adaptacjach literatury dyskutuje się od dawna. I z jednej strony jakby zarzut jest taki, to znaczy ci, którzy próbują robić te adaptacje literatury, mówią, bo to jest wstęp do czytelnictwa. A ci, którzy są przeciwnikami, mówią, ale to jest robienie bryku.
Wstęp do czytelnictwa dlatego, że jest mniej do czytania.
Jest mniej do czytania, ale pokazuje się bohatera, pokazuje się sytuację, mówi się, zobacz, jaka to fajna historia. Przeczytasz w całości, to dowiesz się wszystkiego. Od dłuższego czasu trwają próby jakby zmierzenia się właśnie z literaturą. Znaczy komiks nie jest do końca literaturą. Opowiada za pomocą swoich własnych środków wyrazu. Natomiast język uwodzi brzmieniem słowa, specyficznym sposobem mówienia. No też rządzi się własnymi prawami, jeżeli chodzi o mówienie o czasie. Siłą literatury jest słowo. Usiłuję sobie przypomnieć zdanie. To jest zdanie z opowiadania Clive'a Barkera, które brzmi: o godzinie 6:00 poranny deszcz przeszedł w popołudniową mżawkę. Jak to narysować?
I tu się rodzi ten problem.
Wie pani, na podstawie tego opowiadania powstał komiks. To jest dobre podejście. To jest dobre podejście do tego, żeby walczyć z literaturą. Można byłoby w komiksie zrobić na przykład dramat, bo to jest inscenizacja. Moim marzeniem zawsze było zrobienie komiksu na podstawie Wesela Wyspiańskiego.
Jakie w takim razie pokrewieństwo i czy w ogóle ma komiks i film?
Oj, duże, duże. U Scotta McClouda jest taki rysunek, który mówi, można powiedzieć, że film to jest taki strasznie rozciągnięty komiks. Podobieństwa są takie, że i to jest opowiadaniem obrazkowym. I jedno i drugie opiera się na wybieraniu i łączeniu poszczególnych scen, ujęć bohaterów. I w jednym i w drugim słowo funkcjonuje głównie jako dialog. Od czasu do czasu może się pojawić komentarz. W komiksie ten komentarz pojawia się częściej, no ale film za to ma ruch, tak? Różnica jest taka, że jedno jest ruchome, drugie jest nieruchome. I tam, gdzie komiks operuje piękne kompozycji, bo tą kompozycję można oglądać strasznie długo, czy jakąś taką dynamiką. W filmie to mija bardzo szybko.
Na koniec powiedzmy, czy warto wykorzystywać komiks w pracy z dziećmi i młodzieżą?
Od dawna wykorzystujemy komiks w pracy z dziećmi i młodzieżą. To ktoś ładnie powiedział, że Elementarz Falskiego to taki komiks był przecież. Na początku są...
Pan we wszystkim doszukuje się komiks.
Nie, no, ale tak jest. Tak? Dostajemy obrazek, na obrazku są bohaterowie, na następnym obrazku mamy rozpoznać tą Ole, Asa, tak? Mamy powiedzieć, gdzie idą, co robią. To się układa w historię. Obrazki mają służyć do tego, żeby dziecko się zaktywizowało i zaczęło mówić, co na nich widzi. I komiks jest właśnie takim sposobem na to, by podzielić i uporządkować. Takie krótkie historyjki komiksowe są wykorzystywane w tekście Wexlera, w tekście na inteligencję. Więc to, o czym mówiłem wcześniej, że opowiadanie rozgrywa się w głowie. Zobaczyć rzeczywistość, wydzielić z tej rzeczywistości rzeczy ważne, uporządkować, opowiedzieć, to bardzo łatwo jest zrobić przy pomocy komiksu.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był profesor Jerzy Szyłak.
Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.